Zagłębiamy się w ten temat, ponieważ przygotowujemy konspekty, które zostaną wydane, a wcześniej nigdy nie były publikowane. Będziemy zajmować się tym w Anaheim. Przygotowujemy i opracowujemy tam jeden konspekt w ciągu tygodnia. Czyniąc to tak, jak robimy to tutaj, pozwala nam zagłębić się bezpośrednio w ten materiał oraz rozwinąć zarówno brzemię, jak i dotknąć odczucia Pana, jeśli chodzi o to zagadnienie. Od około półtora roku pracujemy nad pewnym projektem. Zbieramy wszystko, co tylko możliwe z posługi brata Lee i brata Ni, to, co dotyczy prowadzenia pracy z dziećmi i z młodzieżą. Przypomina to inny opracowywany przez nas projekt dotyczący wyznaczonej przez Boga drogi. 32 lekcje dotyczące wyznaczonej przez Boga drogi. Przygotowanie lekcji na temat wyznaczonej przez Boga drogi wynikały z potrzeby. Kościoły robiły różne rzeczy i nazywały je wyznaczoną przez Boga drogą. Dlatego też należało znaleźć sposób, by wszystko to wyjaśnić i pokazać, co tak naprawdę jest wyznaczoną przez Boga drogą. Dlatego też pojawił się folder z lekcjami. Również w tej chwili jesteśmy w podobnej sytuacji na całym świecie. W świecie rosyjskojęzycznym, hiszpańskojęzycznym, w południowej Ameryce, Centralnej Ameryce, w Europie. Wszystkie te miejsca bardzo otwierają się na Pańskie odzyskiwanie i potrzebują prowadzenia. Zazwyczaj, kiedy Pańskie odzyskiwanie pojawia się w jakimś kraju, na kontynencie czy w sferze jakiegoś języka, trzeba zastanowić się, jak zatroszczyć się o wszystkich ludzi, którzy przychodzą. Tutaj jest mnóstwo słuchaczy radiowych. Przygotowujecie seminaria i bardzo wiele wysiłków wkładamy w te rzeczy. Bardzo szybko kościoły zostaną wypełnione rodzinami, dziećmi i nie wiemy, co z nimi robić. Zazwyczaj taka potrzeba nie pojawia się natychmiast. Nieraz zabiera to 10 lat i wtedy pojawia się jako wielki kryzys i zastanawiamy się, co z tym zrobić. Jeśli nie ma jasnego prowadzenia, święci często korzystają z książek chrześcijańskich i próbują prowadzić coś, co wygląda jak szkółka niedzielna. Nie jest to jednak właściwe, ponieważ te materiały, które oni tam znajdą, są pełne zakwasu, myśli i koncepcji panujących w chrześcijaństwie. Brat Lee ostrzegał nas, byśmy nie wykorzystywali takiego materiału, nie korzystali z tego źródła. Zaprezentował nam coś z zupełnie innego punktu widzenia. Postaramy się przedstawić tę inną perspektywę. Jest to naprawdę coś rewolucjonizującego. Kiedy zagłębimy się w ten materiał, uświadomimy sobie, że spojrzenie brata Lee całkowicie różniło się od spojrzenia prezentowanego w szkółce niedzielnej oraz spojrzenia świętych, którzy naprawdę mają dobre intencje i próbują coś zrobić z dziećmi. W piątek mieliśmy lekcję, która rozpoczęła tą serię. Tytułem było krótki opis zasad związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą. Mówiliśmy o celu, zakresie oraz tym, iż cały Kościół powinien być zaangażowany. Teraz postaramy się wgryźć w każdą z tych zasad. Lekcja tego ranka dotyczy celu pracy z dziećmi, wytworzenia nasion Ewangelii. Druga lekcja będzie dotyczyła zamysłu pracy z dziećmi. Teraz jednak zajmiemy się celem pracy z dziećmi. Cieszyłem się modlitewnym czytaniem, szczególnie Dzieje Apostolskie 1:8, który mówi, będziecie moimi świadkami. Następnie wspomina Jerozolimę, Judeę i Samarię. Wszystko zaczyna się od Jerozolimy. Jerozolima to miejsce, w którym mieszkamy. To nasze sąsiedztwo, nasze miasto, nasza sytuacja, krewni, przyjaciele w szkole, krąg ludzi, wśród których żyjemy, zawsze zaczynamy od tej grupy. Praca z dziećmi również powinna zacząć się od tego kręgu. Cieszyłem się również w modlitewnym czytaniu werset z drugiego listu do Koryntian, rozdział 3, wersety 2 i 3. Powiedziano tam, wy jesteście listem Chrystusowym, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Widzimy tutaj dwustronny przyrząd do pisania. Podczas kiedy apostołowie usługiwali Koryntianom, w sercach Koryntian dokonywało się zapisywanie. W tym samym czasie Chrystus został wpisywany w serca Koryntian. Jeśli popatrzycie na ten werset, zobaczycie tam dwie strony. Wy jesteście naszym listem, zapisanym w naszych sercach, które znają i czytają wszyscy ludzie. Ludzie czytają serca apostołów i widzą, że są tam zapisani, wpisani w te serca Koryntianie. Kiedy my usługujemy dzieciom, muszą one zostać zapisane w naszych sercach. Muszą wejść w nasze serca i być w nie wpisane. Czasami spotykamy się z sytuacją, kiedy usługujący w kościołach robią to zgodnie z planem. Mają pewien plan i trzymają się go. Kiedy przychodzi ich kolej, nie są specjalnie zadowoleni z tego, trochę może są rozczarowani, woleliby siedzieć na spotkaniu prorokowania, ale przychodzą, żeby usługiwać dzieciom. Usługują z niechęcią. Nie sądzę, że cokolwiek wpisze się w ich serca, a na pewno nie dzieci. Kiedy przychodzimy, by usługiwać, musimy robić to z brzemieniem. Nie w sposób rutynowy, ale naprawdę wkładając w to całego siebie. Musimy wiedzieć, iż wszyscy, z którymi się stykamy, zostają wpisani w nasze serce. Paweł mówi dalej. Powszechnie wiadomo o was, że wy jesteście Chrystusowym listem dzięki naszemu posługiwaniu. Podczas kiedy apostoł wpisywał coś w serca Koryntian, Koryntianie zostali wpisywani w serce apostoła. On wpisywał Chrystusa w serca Koryntian, a Koryntianie byli wpisywani w jego serce. Podczas kiedy on wpisywał Chrystusa, Koryntianie byli wpisywani w niego. Chcielibyśmy, aby wszyscy, którzy mają kontakt z naszym kolejnym pokoleniem, dziećmi i młodzieżą, mieli takie doświadczenie, usługują Chrystusem, a ci młodzi ludzie i dzieci zostają wpisywani w ich serce. List, który znają i czytają wszyscy ludzie, to serca apostołów. Zdajemy sobie sprawę, iż te dzieci, kiedy wpisaliśmy coś w ich serca, oni idą do szkoły, są w swoim sąsiedztwie i oni stają się listem Chrystusowym. Dlatego też podjęliśmy temat nasiona Ewangelii. Kiedy natknęliśmy się na ten temat nasion Ewangelii w czasie czytania posługi, w wydawnictwie, które przygotowujemy, próbujemy zawrzeć wiele fragmentów z posługi. Niektóre pochodzą z roku 57, 77, 84, 85 i 87. Zawarliśmy wszystko, co powiedział brat Lee na ten temat. Powtarzał to wielokrotnie. Nasze dzieci powinny być nasionami Ewangelii w momencie, kiedy skończą szkołę podstawową. Wtedy, kiedy spotkają Chrystusa. Dziś rano zobaczymy, jak powinni wejść w życie Kościoła, kiedy mają 13 lat. Chciałbym również przeczytać z wami fragmenty z posługi. Czy goście również mają te fragmenty z posługi? Może możemy udostępnić im fragmenty z posługi, które mamy.
Maybe just when we're reading them, you could share, you know, because they might need the, you'll need an outline, right? Or you have an extra? Hey, it's okay. Whatever you decide to do, I don't care. All right.
Celem pracy z dziećmi, widzicie? Cel pracy z dziećmi. Wytworzenie nasion Ewangelii. Przeczytajmy pierwszy punkt rzymski wspólnie. Nasza praca dla Pana powinna mieć długoletnią perspektywę. 6 lat upływa bardzo szybko. W krótkim czasie pierwszoklasiści staną się młodymi braćmi i siostrami. Kiedy pójdą do gimnazjum, możemy głosić Ewangelię ich kolegom z gimnazjum. Podczas nauki w gimnazjum doprowadzą do zbawienia niektórych swoich kolegów z klasy. Po ukończeniu gimnazjum pójdą oni do liceum i staną się nasionami Ewangelii w liceum. Podczas 3-letniej nauki w liceum przyprowadzą oni do Pana 3-krotnie więcej uczniów. Kiedy ci bracia i siostry zakończą szkołę, zaczną studiować i staną się nasionami Ewangelii na uczelni. Ten sposób pomnażania jest niesamowity. Dzieci te mogą być nasionami Ewangelii w gimnazjum, następnie w liceum oraz na studiach. Mogą być nasionami Ewangelii przez cały czas nauki szkolnej. Zazwyczaj nasza praca z dziećmi nie jest opatrzona takim celem. Być może próbujemy określić zakres, cel pracy z dziećmi. Chcemy, żeby otrzymały duchowe wykształcenie, żeby poznały Jezusa, żeby poznały historię z Biblii. Ale jeśli zapytamy ich, dlaczego chcecie, żeby poznały Jezusa? Dlaczego chcecie, żeby znały historię z Biblii? Jaki jest tego cel? W jaki sposób one odniosą z tego korzyść? Trudno byłoby nam odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiedzielibyśmy. Jak odpowiedzielibyście? Czego uczycie dzieci na spotkaniach dziecięcych? Usługiwaliście kiedyś? Czego ich uczycie? Po co ich właśnie tego uczycie? Jaki ma być wynik? Jaki ma być zysk z tego, co robicie? Co próbujecie osiągnąć? Chcemy, żeby kochały Pana. Chcemy, żeby znały Pana, żeby wiedziały o Panu. Myśleliście kiedyś o tym? Co byś powiedziała, Hanna?
I don't think you ever thought that.
Dlaczego chcemy opowiadać im historię o Jezusie? Pomyślcie o spotkaniach dziecięcych, które odbywały się przez ostatnie 5 lat, gdziekolwiek na ziemi. Czy usługiwałeś na spotkaniach dziecięcych, Dani? Dlaczego to robiłeś? Głównie usługiwaliśmy młodzieży i mówiliśmy im o Panu. I próbowaliśmy rozwijać ich charakter. Waszym celem było budowanie ich charakteru. Dobrze, bardzo dobrze. Opowiadanie historii o Jezusie, czy pomoże w budowaniu ich charakteru? Być może. Zależy, jaka to historia i jak ją opowiecie, jak ją zastosujecie. Rozumiecie? Większość ludzi, większość świętych nie mają w ogóle żadnej świadomości tego, dlaczego opowiadamy im tę historię. Uczymy ich 10 przykazań, mówimy im o stworzeniu, o kwiatach, o zwierzętach, jak Bóg stworzył gwiazdy. Następnie w drugiej klasie też im coś opowiadamy. Nie wiem, czego uczymy w pierwszej klasie. W drugiej klasie uczymy 10 przykazań. Pokazujemy im osoby ze Starego Testamentu. Posługujemy się podręcznikiem, który ktoś kiedyś stworzył. Ale nie mamy takiej wizji, prawda? Pomyślcie o tym. Czy powinniśmy takim ludziom pozwalać zajmować się naszym kolejnym pokoleniem, jeśli nie mają świadomości, jaki jest zamysł, cel, co próbujemy osiągnąć? Może to brzmi strasznie, może przesadzam. Załóżmy, że chcecie zapisać dzieci do szkoły. Przygotowujecie się do zapisania ich, idziecie do dyrektora i pytacie, jaki jest cel? Kiedy moje dziecko będzie chodziło do tej szkoły przez 6 czy 7 lat, czego się nauczy? Kim będzie? Czy będzie w stanie pójść do gimnazjum, do liceum, potem na studia? Jeśli tak, to powiemy wspaniale. Jeśli jednak dyrektor czy administracja powie, nie wiem, powiemy im o wielu rzeczach. Mamy nadzieję, że coś im zostanie. Ale nie wiemy, po co to robimy. Wtedy powiedzielibyście, lepiej znajdę inną szkołę dla mojego dziecka. Dlatego też potrzebujemy tej lekcji, by pokazać nam, jaki jest cel. Zmieni to sposób, w jaki pracujemy. Być może nie zmieni naszych lekcji. Podkreślam to, nie musimy na nowo wymyślać wszystkich lekcji, ale musimy mieć jasny cel, musimy wiedzieć, do czego zmierzamy, dlaczego to robimy, dlaczego uczymy 10 przykazań, dlaczego zajmujemy się stworzeniem, dlaczego omawiamy osoby ze Starego Testamentu, osoby z Nowego Testamentu, ponieważ wyposażamy ich w coś. Posłuchajcie, nie myślcie, że my, nie znając celu i nie mając jasności co do celu, jeśli jednak uczymy ich, to oni i tak zrozumieją to. Nie, jeśli nauczyciel nie ma jasności co do tego, również i dzieci nie zrozumieją. Kiedy dzieci są młode, musimy wywrzeć na nich wrażenie, że my jesteśmy dla Boga, że jesteśmy ludem Bożym. Na nas, jako ludzie Bożym, spoczywa bardzo szczególne błogosławieństwo. Bóg nas powołał i jesteśmy szczególni dla Boga. Ludzie potrzebują Boga, potrzebują znać Boga. Potrzebują znać naszego Boga, potrzebują znać nasz Kościół, naszą rodzinę. Jesteśmy najbardziej błogosławionymi ludźmi. Oni potrzebują tego, co my mamy. Musi być takie przekonanie w nich. Popatrzcie na Żydów, na naród żydowski rozproszony po całym świecie. Oni mają takie przekonanie, takie odczucie, że są ludem wybranym przez Boga. Przez całe stulecia przetrwali, nie zlewając się z poganami. Może byli po prostu dumni. Z pewnością są dumni. Ale na pewno byli przesiąknięci myślą, przekonaniem o tym, że są Hebrajczykami, że są ludem Bożym, że nie wolno zlewać się z poganami, nie wolno żenić się z nimi, nie wolno przyjmować poganina jako małżonka, ponieważ trzeba zachować swoją rasę czystą. W zeszłym tygodniu wspomniałem o Mojżeszu. Matka Mojżesza musiała naprawdę przekazać mu coś tak istotnego, iż 40 lat później, 35 lat później objawiło się to silnym odrzuceniem. Nie, nie jestem synem córki Faraona. Nie należę do tej rodziny. Ja mam inną rodzinę. Jestem Hebrajczykiem. W jaki sposób mogło to z niego wypłynąć, jeśli nie zostałoby w nim umieszczone? Musiało to zostać w niego wszczepione. Jest jeszcze inny przykład, również bardzo cenny. Historia Anny i Samuela. Anna miała problem, nie mogła mieć dzieci. Modliła się, ofiarowała swoje dziecko Panu. Pan odpowiedział na tę modlitwę i dał jej dziecko. Miała dziecko, dopóki nie odstawiła go od piersi, może 3-4 lata. Pomyślcie o tym, szczególnie siostry. Jeśli jesteście matką, czas przeszedł. Urodziłaś dziecko, wychowałaś je, pielęgnowałaś je, może ma teraz 3-4 lata. brata i musisz pozwolić mu odejść, przekazać komuś innemu, by ktoś inny wychował twoje dziecko. Przekazała swoje dziecko Elemu, który był upadłym, zdegradowanym kapłanem. Jego synowie byli niegodziwi. Cała sytuacja była bardzo zdegradowana. Jego synowie popełniali cudzołóstwo z usługującymi kobietami. Zabierali najlepsze kąski mięsa z ofiar dla samych siebie. Ludzie ofiarowali Chrystusa Bogu dla zaspokojenia Boga, a ci synowie zabierali najlepsze części i sami je jedli. Była to obraza dla Boga, obraza wobec ludzi. To było coś obrzydliwego. Bóg osądził Helego, powiedział, nie powstrzymałeś ich. To twoi synowie, a ty ich nie powstrzymałeś. Heli wykonał bardzo kiepską pracę, jeśli chodzi o wychowanie kolejnego pokolenia. Całkowicie podupadł, całkowicie poniósł klęskę. Księga Samuela, drugi rozdział. Teraz Anna ma oddać swoje drogie maleństwo, żeby ten człowiek je wychowywał, żeby wywierał na nie wpływ. On już poniósł całkowitą klęskę, jeśli chodzi o swoich synów. Jeśli nadaje się do czegokolwiek, to tylko na sąd Boży. A teraz trzeba mu oddać dziecko? Nie wiem, czy Anna znała tą sytuację, jednak ona zaszczepiła coś w swoim synu. Tak, już kiedy spotkał się z tą sytuacją, ta sytuacja nie wywarła na niego wpływu. Miała tak naprawdę przeciwny efekt. Zamiast wpływać na niego w niegodziwy sposób, przestrzegła go, by nie być niegodziwym. Oglądał wszystko, co się działo. Widzicie, rzeczy z tego wieku mogą wpływać na nas albo mogą być dla nas ostrzeżeniem. Musimy zaszczepić coś tym dzieciom, kiedy są bardzo małe. Kiedy zobaczą, że pewne rzeczy się dzieją na ich oczach, nie będą te rzeczy miały na nich wpływu, ale będą dla nich przestrogą. Wierzę, że to jest możliwe. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. Myślę, że jest to w dużym stopniu związane z naszym przekonaniem. W dużej mierze związane to jest z naszym przekonaniem. Jeśli wiemy... Podążajcie za mną przez chwilkę. Jeśli macie świadomość, że udzielacie komuś Chrystusa, to udzielacie tej osobie Chrystusa. Jeśli macie przekonanie, że żyjecie życiem Boga człowieka, to z pewnością żyjecie życiem Boga człowieka. To, jakie jest wasze przekonanie, związane jest z tym, co robicie, kim jesteście. Pamiętacie moje 4 punkty? 4. punktem było nasze przekonanie. Jeśli mamy przekonanie, że jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy w Chrystusie. Jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to prawdopodobnie nie jesteśmy. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy gałęzią w krzewie winnym, to jesteśmy gałęzią w krzewie winnym. Dlatego też w Bożej ekonomii to, co rozumiemy, to, co widzimy, to, z czego zdajemy sobie sprawę, jest ogromnie ważne. Jeśli my sami mamy taką świadomość, to wprowadzamy innych, którzy są wokół nas, również tą samą świadomość. W czasie szkolenia nauczycieli mówimy, że musimy wprowadzić młodych ludzi w to samo przekonanie. Jeśli my mamy takie przekonanie, to praktycznie nie musimy robić nic innego, niż stanąć przed nimi i wprowadzić ich w tą samą świadomość. Nie musimy wiele mówić. Nasza istota usługuje im tym. Jeśli my mamy taką świadomość, takie przekonanie, że ci młodzi ludzie, te dzieci są nasionami Ewangelii w ich szkołach, to wy nie musicie więcej nic robić. Po prostu bądźcie z nimi, a oni staną się nasionami Ewangelii. Może za bardzo to podkreślam, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Podoba mi się ten hymn, który śpiewaliśmy. Kiedy słucham poselstw, muszę modlić się nimi. Kiedy studiuję Słowo Boże, muszę dotknąć Pana. W sobotę mówiliśmy o tym, jak fakty stają się objawieniem, a objawienie staje się dla nas wizją. Wszystko to staje się poprzez to, iż modlimy się, zamieniamy te rzeczy w modlitwę i wtedy one stają się dla nas czymś rzeczywistym. Rozumiemy to i to wpływa na wszystko, co robimy, kim jesteśmy. To nasza istota przemawia, a nie słowa. To wszystko wypływa z nas. Usługujemy tym. To wszystko wymaga procesu, w który musimy przejść. To jest pewnego rodzaju posługa. Tego właśnie potrzeba. Wierzę, że usługujący, którzy usługują dzieciom, zbiorą się razem, by modlić się, często modlić się o tą kwestię. Panie, uczyń te dzieci nasionami Ewangelii. Kiedy wyjdą spod naszej opieki, wspomnieliśmy, że mamy około 300 niedziel. Od momentu, kiedy ich spotykamy, kiedy mają 3 lata, do momentu, kiedy mają 12 lat. Około 300 niedziel. Coś w tym czasie musiało zostać wlane, ukonstytuowane w ich istotę. Także teraz są one innego rodzaju osobą. A więc nasza praca dla Pana musi mieć taką długoletnią perspektywę. Nie zrobimy tego w ciągu tygodnia, ale mamy 6 lat. 6 lat upływa bardzo szybko. Często widzieliśmy, jak małe dzieci nagle są na szkoleniu pełnoczasowym i usługują Panu pełnoczasowo. Ja teraz mam przywilej usługiwania w Anaheim. To 15 rok, kiedy usługuję przy szkoleniu pełnoczasowym. Ci, których mam pod opieką na konferencji dla szóstoklasistów, teraz są na szkoleniu pełnoczasowym. Pamiętam ich na szkoleniu dla szóstoklasistów. Płaczą, nawracają się, by przyjąć Pana. To naprawdę coś drogocennego. A teraz są na szkoleniu pełnoczasowym. Są jakby na drugim końcu. To wspaniałe. Widać, że następuje tutaj progres. Osoby te będą niosły brzemiona, będą niosły wielkie odpowiedzialności w życiu Kościoła. To musi być celem. Naprawdę musimy to jasno powiedzieć. To jest cel, kiedy dzieci przejdą przez cykl 300 spotkań niedzielnych i wyjdą spod naszej opieki, przejdą pod opiekę osób usługujących z młodzieżą. Będą w gimnazjum i będą w starszej grupie. Wtedy zaczynamy pracę ewangelizacyjną z nimi. W pewnym momencie sami zaczynają poznawać i doświadczać Pana. Kiedy poznają Pana, wszystko się zmienia. Sposób, w jaki z nimi pracujemy, zmienia się. Nasze spojrzenie na nich zmienia się. Teraz są naszymi braćmi i siostrami. Teraz są tymi, którzy z nami współpracują w Panu. Nie są małymi dziećmi. Z jednej strony są jeszcze młodzi, potrzebują wiele troski i opieki, ale stają się naszymi współpracownikami. Czytaliśmy to wszystko. Czytaliśmy niektóre z tych rzeczy wielokrotnie. Drugi punkt rzymski mówi: wiele lat temu nie uświadamialiśmy sobie, że dzieci stanowią wielkie dzieło ewangelizacyjne. Zależało nam jedynie na głoszeniu Ewangelii, ale lekceważyliśmy fakt, że również dzieci są owocem Ewangelii.
Alleluja.
Jesteście jeszcze tutaj? Przeczytajmy fragment. Chciałbym troszeczkę mieć społeczności z wami na temat historii tego całego brzemienia. Myślę, że wspominałem o tym, kiedy byłem w marcu tutaj, ale nie na szkoleniu pełnoczasowym. Brat Lee i pańskie odzyskiwanie dotarło na Tajwan w 1949 roku, uciekając od sytuacji w Chinach. Zostali wysłani przez brata Nee, by wyprowadzić pańskie odzyskiwanie z Chin. Był to ogromnie trudny czas. Trudno było bratu Lee wyjechać w 1949 roku na Tajwan. Wolał zostać w Chinach wraz ze wszystkimi świętymi. Kiedy pojechał na Tajwan, zaczął tam pracować i przez kolejne 7 lat doświadczył wielkiego przyrostu. Wszyscy ludzie, którzy zostali przemieszczeni przez wojnę, przez przejęcie komunistów, cierpieli. Przyrost nastąpił od 500 osób do około 50 tysięcy na całej wyspie dzięki głoszeniu Ewangelii i chrztowi. Wielu przyszło do życia Kościoła, jednak w kolejnych latach poprzez wpływ Austina Sparksa utracili życie Kościoła oparte na małych grupach i wszystko niemalże zostało zakończone. Rezultatem wpływów Austina Sparksa nastąpiło wielkie zamieszanie w 1958 roku, głównie za sprawą młodych usługujących pełnoczasowo, młodych współpracowników. Oni usługiwali na miasteczkach akademickich, młodzieży i z dziećmi. Jednak w wyniku tego zamieszania osoby te nie opuściły Kościoła, ale podkopywały to, co się tam działo. Podkopywały autorytet starszych współpracowników. Uważali, że coś więcej zobaczyli. Zobaczyli Chrystusa chwały, a inni byli starzy i niemodni, mając na myśli starszych i brata Lee. To trwało przez 7 lat, aż do 1965 roku. Brat Lee powrócił na Tajwan, by to wszystko wyjaśnić. Wszystko się uspokoiło. Kościół został od tego uwolniony i mógł iść dalej. W 1967 roku, możemy przeczytać to w książce, brat Lee powrócił do odbudowywania. Chciał pomóc kościołom, by mogły na nowo zacząć funkcjonować. Na jednym ze spotkań rozejrzał się i powiedział: popatrzcie, bracia, nie ma tu między nami współpracowników, którzy mają mniej niż 40 lat. Wszyscy zostali usunięci albo sami opuścili. Straciliśmy całe pokolenie. Była wielka przepaść. Ci, którzy mieli dzieci w domu oraz starsi święci. Poza tym wszyscy zniknęli. Kiedy brat Lee pojechał tam w 1967 roku, powiedział bardzo dużo na temat pracy z dziećmi. Pierwszy tom tej książki to naprawdę kopalnia złota dla nas, którzy przygotowujemy tą społeczność. Później w latach 84, 85 i 87 powiedział więcej na ten temat. Zobaczymy jeszcze. W 1967 roku wyglądało na to, że wszystko zostało zniszczone. Jak możemy zacząć od nowa? Jak możemy odbudować Kościół? Byli oni w Kościele od początku. Do tego momentu upłynęło już 15 lat na Tajwanie. 17 lat, 18. Nie była to sytuacja rozpoczynania życia Kościoła. A więc brat Lee przynaglał, błagał świętych, by zacząć coś nowego na Tajwanie było poprzez pracę z dziećmi. Myślę, że to jest niezwykłe. Powiedział: musicie troszczyć się o dzieci, aż będzie ich 10 tysięcy, tych, które są w waszych rękach. To był jego sposób na odbudowę Kościoła, by zacząć poruszanie się, przepływ, pracę. Popatrzmy na wyjątki. Przyrost Kościoła dzięki pracy z dziećmi. Czy macie te materiały? Mieliśmy społeczność na temat pracy z dziećmi w 1966 roku, 18 lat temu. Widzicie, to powiedziane było w 1984. Dziecko, które wtedy miało 12 lat, teraz miałoby 30. Innymi słowy, dzieci, o które troszczyliśmy w 66 roku, miałoby co najmniej 30 lat teraz. Jeśli pracowalibyśmy z tymi 10 tysiącami dzieci w 66 roku, byłoby z nami teraz 10 tysięcy młodych braci i sióstr. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest wynik Bożej woli, bo w przeciwnym razie byliby pomiędzy nami fałszywi wierzący. Jednak potrzeba pewnej liczby, żeby z nich wyniknęła pewna jakość. Oczywiście nie wszystkie dzieci zostałyby, być może 60%, czyli z 10 tysięcy pozostałoby 6 tysięcy. Teraz trudzimy się, głosząc Ewangelię, ale osoby, które zbawiliśmy, nie stanowią 6 tysięcy ludzi. W tamtych czasach było być może 500 osób na spotkaniach. Powiedział, jeśli pracowalibyśmy nad tymi 10 tysiącami dzieci, które były w naszych rękach, być może mielibyśmy teraz 6 tysięcy osób, które się spotykają z nami. My dużo wysiłku wkładamy w głoszenie Ewangelii, jednak liczba osób, które doprowadziliśmy do zbawienia, nie osiągnęła 6 tysięcy. Jeśli od początku 1966 roku Kościół w Tajpej skupiłby się wyłącznie na pracy z dziećmi, byłoby co najmniej 6 tysięcy braci i sióstr, którzy właściwie zostali wychowani w kościele. Musimy to bardzo poważnie rozważyć. Załóżmy, że najmłodsze dziecko na spotkaniach dziecięcych miało 6 lat w 1967 roku. Teraz miałoby 23 lata. Jeśli mielibyśmy 10 tysięcy dzieci na spotkaniach dziecięcych, to dzisiaj na spotkaniach Kościoła byłoby co najmniej 5 tysięcy świętych. Straciliśmy mnóstwo czasu i energii. Pomimo iż jesteśmy bardzo zaangażowani w życie Kościoła, w spotkaniach Kościoła w Tajpej nie uczestniczy więcej niż 3,5 tysiąca świętych. Jeśli pracowalibyśmy z dziećmi od 1967 roku do dzisiaj, dzieci, które wówczas miały 6 lat, teraz miałyby 23, a ci, którzy mieli 12 lat, mieliby teraz 30. Nawet jeśli by połowa z tych dzieci przyszła do życia Kościoła, to spotykałoby się z nami od 4 do 5 tysięcy świętych. Może myślimy, że to ma zastosowanie na Tajwanie, ale nie tyczy to się nas, ale tak naprawdę sytuacja jest taka sama, jeśli chodzi o nas. Jedynie liczby są różne. W południowej Kalifornii, jak powiedziałem, w tej chwili mamy około 1000 gimnazjalistów i licealistów. Można przypuszczać, że około 1000-1200 dzieci uczestniczy w spotkaniach dziecięcych. A więc razem mamy około 2000 młodych ludzi. I jeśli chodzi o studentów, jest ich około 700. Jeśli dodamy to wszystko, mamy około 3000 osób w naszych rękach w południowej Kalifornii. Wychodzimy głosić Ewangelię. Naprawdę trudzimy się na miasteczkach akademickich. Ale jeśli wciąż tracimy tak wiele naszych własnych dzieci, jeśli nie będziemy właściwego podejścia, właściwej wizji, jeśli chodzi o tą pracę, to naprawdę będzie to tragedia. Naprawdę będzie to tragedia. Chciałbym wprowadzić Was w społeczność, którą brat Lee miał bezpośrednio z braćmi wiodącymi w latach 80. Mówił wtedy o wyznaczonej przez Boga drodze. Nie uświadamialiśmy sobie, że dzieci stanowią wielkie dzieło ewangelizacyjne. Zależało nam jedynie na głoszeniu Ewangelii, ale lekceważyliśmy fakt, że dzieci są owocem Ewangelii. Bracia, przeczytajcie A. Obecnie dokładamy wszelkich starań, by głosić Ewangelię. Jednak liczba osób, które zbawiliśmy, nie sięgnęła 6 tysięcy. Jeśli począwszy od roku 1966 Kościół w Tajpej skupiłby się na pracy z dziećmi, byłoby co najmniej 6 tysięcy braci i sióstr, którzy zostali odpowiednio wychowani w życiu Kościoła. Nawet jeśli zaledwie połowa dzieci przyszłaby do życia Kościoła, to dziś w spotkaniach uczestniczyłoby dodatkowo 4 do 5 tysięcy świętych. To dużo bardziej efektywny sposób uzyskania przyrostu niż głoszenie Ewangelii. Co więcej, pozyskane w ten sposób osoby będą miały dobre podstawy. Siostry, punkt B. Nasza praca nie powinna obejmować jedynie dzieci w Kościele. Musi ona objąć również dzieci spoza Kościoła. To dzieło Ewangelii wśród dzieci. Brat Lee powiedział, to jest wspaniałe. Musimy pracować z dziećmi, musimy je wychowywać. Powiedział, popatrzcie, jaka jest statystyka demograficzna na Tajwanie. 45% populacji ma mniej niż 15 lat. Przeprowadzono pewne studium demograficzne. Około 60%, czyli 2/3 populacji ma mniej niż 20 lat. Cały biznes, wykształcenie, wszyscy skupiają się na młodym pokoleniu. Dlaczego my nie mielibyśmy zrobić tego samego? Musimy skupić się na młodym pokoleniu i głosić Ewangelię nie tylko im, ale głosić Ewangelię za ich pomocą. Oni staną się ujściem naszej pracy ewangelizacyjnej. Czytaliśmy już punkt B, tak? Na każdym dziecięcym spotkaniu domowym powinno się często głosić Ewangelię i zapraszać krewnych oraz dzieci sąsiadów. Pomimo, iż niektórzy rodzice nie przyjdą, pozwolą przyjść swoim dzieciom. Wierzymy, że wielu ludzi zostanie pozyskanych dzięki dziełu Ewangelii wśród dzieci. Podkreślcie to. Dziecięce spotkania domowe i dziecięca praca ewangelizacyjna. Spotkania dziecięce dadzą okazję do zdobycia ludzi, szczególnie rodziców innych dzieci. Nie powinniśmy ograniczać naszej pracy do dzieci świętych, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach. Powinniśmy zapraszać również dzieci naszych sąsiadów i znajomych. Co więcej, ufamy, że każdy dom będzie otwarty dla Ewangelii. Widzicie, nie możemy ograniczać swojej pracy do dzieci świętych, którzy uczestniczą w spotkaniach. W pewnym miejscu brat Lee powiedział, to jest sposób na zdobycie i odzyskanie świętych, którzy gdzieś odpłynęli. Znamy ich dzieci. Te dzieci były już między nami, ale przestały się spotykać. Dlatego musimy wyszukać te dzieci i pozyskać je na nowo na nasze spotkania domowe, na spotkania w sąsiedztwie. Musimy je ocieplić, odzyskać i sprowadzić z powrotem. Bracia, punkt C. Jeśli będziemy prowadzić dalej pracę z dziećmi, nie będziemy w stanie przewidzieć, jakie efekty przyniesie ona w dłuższej perspektywie. Jeśli podejmiemy trud pracy z dziećmi, nasza liczba będzie się ciągle powiększała. Amen. Jest tutaj bardzo cenny materiał. Strona 10.4. Praca z dziećmi to praca ewangelizacyjna obejmująca dzieci spoza Kościoła. Pomiędzy świętymi w Tajpej jest co najmniej kilkanaście tysięcy domostw i wszystkie z nich posiadają dzieci. Kiedy mówimy dzieci, mamy na myśli młodych ludzi w wieku pomiędzy 6 i 12 rokiem życia, czyli uczniów szkoły podstawowej. Wierzymy, że jest takich dzieci pomiędzy nami około 2000. Jest również wiele dzieci w domach naszych sąsiadów, przyjaciół, krewnych, kolegów i kolegów ze szkoły. Nie powinniśmy pracować tylko i wyłącznie z dziećmi z Kościoła. Nasza praca musi objąć dzieci spoza Kościoła. To jest praca ewangelizacyjna z dziećmi. Mieszkańcy tej wyspy powinni być szczęśliwi, jeśli ich dzieci poznają prawdę Pana i zdobędą prawdziwy zysk. To niezwykła sprawa. Musimy zrobić wszystko, by to umożliwić. do lata, a co najmniej do końca następnego roku, Kościół w Tajpej powinien mieć co najmniej 5000 dzieci, które są objęte nauczaniem braci i sióstr. Dzieci, które słuchają prawdy każdego tygodnia. Amen. Ten fragment pochodzi z 1984 roku. Było to 17 lat po roku 67. Wciąż nie zostało to zastosowane w praktyce. Brat Lee naprawdę niepokoił się bardzo o to. W 1977 roku, kiedy pojechał na Tajwan, a potem w 1984, bardzo się niepokoił tym, że bracia nie podjęli tego i nie zastosowali w praktyce. Wtedy naprawdę bardzo mocno zwrócił się do braci i do współpracowników, jeśli chodzi o tą sprawę. Przeczytajmy kolejny paragraf. Inną rzeczą jest praca ewangelizacyjna wśród dzieci. Powinniśmy oddzielić 10 usługujących pełnoczasowych. Co myślicie o tym, siostry? Praca ewangelizacyjna wśród dzieci. Czy mieliście kiedyś taką myśl o pracy ewangelizacyjnej wśród dzieci? My myślimy wciąż o szkółce niedzielnej. Wciąż w naszej umyśle jest to kwestia szkółki niedzielnej. 10 usługujących pełnoczasowo, którzy skupią się na dzieciach. Kto chciałby to zrobić? Naprawdę? Byłoby najlepiej, gdyby większość z nich stanowiły siostry. Przykro mi, bracie. W tej chwili nie więcej niż 500 dzieci uczestniczy w spotkaniach. Popatrzcie, nie więcej niż 500 dzieci. To jest rok 84. Liczba dzieci uczestniczących w spotkaniach zmniejszyła się pomiędzy rokiem 67 od 4000 do poniżej 500 dzieci w roku 84. Wierzymy, że w ten sposób liczba dzieci może zwiększyć się do 1000. Spotkania dziecięce powinny odbywać się w domu. Nie powinny one obejmować więcej niż 12 dzieci oraz trójka licealistów, braci i sióstr, którzy będą ich nauczycielami. Usługujący pełnoczasowo powinni promować tą pracę, przygotowywać materiały do nauczania i troszczyć się o te wszystkie rzeczy. Po to tutaj jestem. Jestem tutaj, by zachęcać was do tej pracy. Wszyscy musimy mieć otwarte oczy. Nigdy nie myśleliśmy w taki sposób. O to mi chodzi dzisiaj. Nigdy nie myśleliśmy w taki sposób. Po prostu odsyłamy dzieci do innego pokoju i pozwalamy, by siostry, które mają brzemię, by zajmowały się tymi dziećmi. Widzimy, że dzieci wychodzą, mają jakąś pracę ręczną wykonaną. To wszystko ślicznie wygląda. Popatrzcie. I nie mieliśmy tak naprawdę serca dla tej pracy. Wiem, że niektórzy naprawdę włożyli w to wiele serca, ale my nie. I czujemy, że naprawdę straciliśmy wiele na tym polu, gdzie możemy pracować. To nawet nie jest gimnazjum, to są dzieci. Te dzieci to wielkie drzwi. Nowa Jeruzalem ma 12 bram. 3 bramy na każdej ścianie. Oczywiście oznacza to trójjedynego Boga, który przyjmuje człowieka na podstawie 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Syn jako pasterz wyszukuje. Duch jako kobieta wymiata, a ojciec przyjmuje. Każde drzwi na każdej stronie. Czasami możemy być jak miasto pozbawione bram. Jest kilku świętych w środku, wszyscy się cieszą, ale nikt więcej nie może tam wejść. To życie Kościoła, do którego trudno wejść. Czy myśleliście o tym? Naprawdę trudno jest ludziom przyjść do życia Kościoła. Jest wiele przeszkód. Jest wiele rzeczy, które im przeszkadzają. Więc to są jedne z drzwi, które muszą być otwarte poprzez nasze dzieci. Poprzez dzieci możemy poznać sąsiadów, ich kolegów, rodziny ich kolegów. Możemy otwierać nasze domy, zapraszać ich. Rodzice zwykle chcą wiedzieć, co robią ich dzieci, kim są koledzy dzieci. To dla nas staje się naprawdę niezwykłym sposobem dotarcia z Ewangelią. Kolejny akapit. Każde domowe spotkanie dziecięce powinno często głosić Ewangelię. Czy zwróciliście na to uwagę? Dziecięce spotkanie domowe, macie takie spotkania? Powinno zapraszać ich krewnych i dzieci sąsiadów. Nawet jeśli rodzice nie przyjdą, pozwolą przyjść swoim dzieciom. Wierzymy, że wielu ludzi zostanie pozyskanych dzięki dziełu Ewangelii wśród dzieci. Czy to są nowe rzeczy dla was, nowe słowa? Ach, wy jesteście daleko przed nami. Co myślicie na temat Ewangelii wśród dzieci? Dzieło Ewangelii wśród dzieci? O czym wy mówicie? My tutaj naprawdę trudzimy się na miasteczku akademickim, głosimy Ewangelię. Spotkania domowe dziecięce? Kto o tym kiedykolwiek słyszał? Mam nadzieję, że do następnej wiosny pozyskamy 2000 dzieci. 3000 do lata, a 4000 do kolejnej jesieni. Brat Lee po prostu naprawdę marzył. 2000 do wiosny, 2010. 3000 do lata 2010 i 4000 do jesieni. Praca ta ma wielką przyszłość. Jeśli obierzemy tą drogę, będzie 10 tysięcy dzieci w kościele w Tajpej w ciągu 2 lat. Co najmniej 2 do 3 tysięcy dzieci nie będzie dziećmi świętych. Spotkania dziecięce otworzą sposób na zdobycie ludzi, szczególnie rodziców innych dzieci. Widzicie 10 tysięcy dzieci, które tutaj są w tym akapicie? Od momentu, kiedy brat Lee pierwszy raz powiedział 10 tysięcy dzieci, upłynęło prawie 20 lat. Teraz mówi, pozyskajmy 1000 do wiosny, 2000 do lata, 4000 do jesieni. Może za 2-3 lata będziemy mieli 10 tysięcy dzieci. Wciąż było to w nim. Możemy mieć 10 tysięcy dzieci. Wiecie, nigdy to się nie wydarzyło. Aż do dnia dzisiejszego nigdy nie osiągnęliśmy liczby 10 tysięcy dzieci. 10 tysięcy dzieci w Anglii różni się od 10 tysięcy dzieci na Tajwanie. Wtedy na Tajwanie spotykało się 4 tysiące świętych. Prawdopodobnie było to 2000 domostw. 2000 domostw w kościele w Tajpej to prawdopodobnie 8 tysięcy dzieci. Powiedział również, wyszukajcie tych, którzy są w uśpieniu. Mówił o tym w 1984 roku. Było tam 90 tysięcy świętych, którzy byli nieaktywni, którzy gdzieś odeszli. Powiedział, może nie zdobędziecie znowu tych świętych, ale możecie pozyskać, a dzięki dzieciom pozyskać rodziców. On błagał. W jednym miejscu powiedział, błagam świętych, błagam współpracowników, by to zrobili. Mam takie odczucie wewnątrz. Bardzo mnie to dotknęło. Teraz to jak gorący ziemniak, który mam w ręku. Nie wiem, co z nim zrobić. Chciałbym, żeby to zostało wprowadzone w życie, żeby to zadziałało. Będę musiał przekazać wam tego gorącego ziemniaka. Czy możemy dalej czytać? Myślę, że jest to bardzo pomocne. W przyszłości usługujący pełnoczasowo będą zachęcać do głoszenia Ewangelii na miasteczkach akademickich, w domach, dzieciom i w środowisku. Usługujący pełnoczasowo są potrzebni, aby głosić Ewangelię na miasteczkach akademickich i w szkołach. W przeciwnym razie będzie trudno zachować tą pracę ewangelizacyjną. Jeśli chodzi o pracę z dziećmi, to praca ta powinna być prowadzona przez usługujących pełnoczasowo, którzy przygotują materiał do nauczania i zrobią rozkład. Liczba dzieci w kościele w Tajpej zmniejszyła się do 500, ponieważ zabrakło współpracowników, którzy prowadzili tą pracę. Jeśli praca z dziećmi miałaby się rozwijać, to musimy głosić Ewangelię. Nie powinniśmy ograniczać pracy z dziećmi do dzieci świętych, którzy uczestniczą w spotkaniach. Powinniśmy zapraszać dzieci naszych sąsiadów i przyjaciół. Naprawdę dobrze jest czytać ten materiał. Być może, jeśli czytalibyście to sami, nie mielibyście takiego samego wrażenia. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Trudno ocenić, jakie będą długoterminowe rezultaty pracy z dziećmi. Być może mamy tylko 1000 dzieci, ale mamy nadzieję, że w ciągu roku albo nawet w krótszym czasie możemy mieć 5000 dzieci. Dzieci, które w tej chwili mają 6 lat, skończą studia za 16 lat, a dzieci, które teraz mają 12 lat, skończą studia za 10 lat. Jeśli będziemy kontynuować pracę z dziećmi, trudno będzie ocenić, jaki jest jej długofalowy rezultat. Kiedy dzieci zostaną zbawione, skończą szkołę podstawową, będą nasionami Ewangelii w gimnazjum. Kiedy skończą gimnazjum, pójdą do szkoły średniej i tam staną się nasionami Ewangelii. Kiedy skończą szkołę średnią, pójdą na studia i tam będą nasionami Ewangelii. Jeśli będziemy pracować z naszymi dziećmi, liczba ich wzrośnie. Jeśli będziemy kontynuować pracę przez 15-16 lat, więcej niż 20 tysięcy młodych ludzi zostanie przyprowadzonych do kościoła jako wynik pracy z dziećmi. To jest bardzo poważna liczba. Widzicie, brat Lee ciągle to powtarza. Brat Lee mówi to inaczej niż my. Nieustannie to powtarza. Dlatego też pomyśleliśmy, że musimy również to podkreślić. Musimy po prostu przyswoić to. Muszę zaświadczyć, że kiedy zacząłem czytać te wyjątki i zobaczyłem to, tak naprawdę nie przyjąłem tego. Tak naprawdę nie zobaczyłem tego. Miałem sporo oporów przed tym. Możecie powiedzieć, nie znasz dzieci w Anglii. One nie mogą być nasieniem Ewangelii w gimnazjum. Nie znacie dzieci w Malezji. One takie nie są. One są bardzo cichutkie, nieśmiałe. My niczego nie narzucamy. Może na miasteczkach akademickich. Słyszałem coś w tym tygodniu. O, nie lubimy tak postępować w Anglii. Nie głosimy Ewangelii ludziom miejscowym. Nie głosimy Ewangelii na miasteczku akademickim. Słyszałem, jak ktoś to powiedział. Może któryś z młodych ludzi, którzy teraz jest na uniwersytecie, coś takiego powiedział. Może w Ameryce możecie głosić Ewangelię na miasteczku akademickim, ale my tego tutaj nie robimy. Chwileczkę. Przestańcie tak myśleć. Myślę, że największą moją potrzebą było otworzyć moją istotę, otworzyć umysł, otworzyć serce i przyjąć taką myśl. To jest coś, co musi być wprowadzone w życie nie tylko w Tajpej i na Tajwanie, ale na całej ziemi, wszędzie, w Afryce, w Rosji, w Europie, w Ameryce. My teraz jakby dmiemy w tą trąbę, dmiemy w tą torbę na Dalekim Wschodzie, tutaj, wszędzie. Nie zamierzamy zatrzymać się. Owocem, rezultatem naszej pracy na spotkaniach dziecięcych powinny być nasiona Ewangelii w gimnazjum. Od czego to się zaczyna? Zaczyna się to od spotkań dziecięcych domowych, od spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci. Zaczyna się to, zanim zostaną odrodzeni. Są już w sytuacji, gdzie współpracują z nami, gromadzą swoich przyjaciół. Nasze domy muszą być otwarte. Chciał 300 domów, które będą otwarte na spotkania dziecięce na Tajwanie, w Tajpej. O tym mówił brat Lee. Popatrzmy na kolejny fragment. Bycie przebojowym w pracy z dziećmi. Czy możecie powiedzieć, że kościół w Londynie jest przebojowy, jeśli chodzi o pracę z dziećmi? Co znaczy być przebojowym? Musimy zdać sobie sprawę, że praca z dziećmi to najważniejsze brzemię. Każda miejscowość musi być bardzo przebojowa, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, ponieważ większa przyszłość leży w pracy z dziećmi niż w pracy w miasteczku akademickim. Mówiąc ogólnie, popatrzcie, jakie jest uzasadnienie. Łatwiej jest przyprowadzić dzieci, ponieważ kiedy one przyjdą, zazwyczaj zostają. Nasza historia potwierdza ten fakt. Kościół w Manili jest przykładem. Większość świętych w kościele w Manili zostało pozyskanych dzięki pracy z dziećmi. 90% kościołów na Filipinach zostały utrzymane przez świętych, którzy mieli 30 lat, i większość z tych świętych wyrosło w życiu Kościoła i uczestniczyło w spotkaniach dziecięcych. Dzisiaj są oni starszymi i odpowiedzialnymi braćmi. Kiedy głosimy Ewangelię, nierzadko musimy gdzieś się udać, by zdobyć ludzi. Wychodzimy nawet na miasteczka uniwersyteckie, by kogoś pozyskać. Ludzie ci to ludzie na drogach i między opłotkami. Istnieje tylko jedna grupa ludzi, którzy nie są na drogach. Dzieci w naszych własnych domach. Ludzie na drogach mogą pojawić się dziś lub jutro, ale dzieci w naszych domach zawsze w nich będą. Co więcej, nasze dzieci mogą przyprowadzić inne dzieci. Dlatego też na nich powinniśmy skupiać naszą pracę. Ta praca pozostanie długofalową. Dziecko, które dzisiaj ma 6 lat, będzie miało 13 lat za lat 7. To dobry czas, żeby przyjść do życia Kościoła. Nie jest to wiek studencki, ale wiek lat 13. Kiedy przyjdą do życia Kościoła, będą młodymi braćmi i siostrami. Kiedy pójdą do gimnazjum, proszę bardzo, staną się nasionami Ewangelii. Dzięki niemu będzie łatwiej pracować w gimnazjach. Brat Lee wciąż gra tą samą nutę, tak jakby szarpał tą samą strunę gitary nieustannie, aż ten dźwięk zostanie usłyszany. Brat Lee wyjaśnia, iż praca ta ma daleko większą przyszłość niż praca na miasteczkach akademickich. Dlaczego? Ponieważ nie przyprowadzamy ich z dróg i z pomiędzy opłotków, to nasze własne dzieci. Wiecie, kiedy Kościół rozpoczyna się w jakimś miejscu, kiedy rozkwita, tak jak tutaj w Londynie albo w Mexico City, rodzice przychodzą wraz z dziećmi. Niektóre dzieci już są nastolatkami i trudno jest im pozostać, ponieważ nie rozumieją wartości Kościoła i my nie troszczymy się o nich od 5 roku życia. Ale ci, których my mamy, którzy mają 5 lat, musimy się o nich troszczyć, musimy pracować nad nimi, musimy coś w nich zaszczepić, zachować ich, aby mogli stać się użytecznymi naczyniami w ręku Pana. Nie wiem teraz, czy czytać wyjątki, czy czytać konspekt. Być może jest to samo. Przejdźmy do konspektu. Przeczytaliśmy punkty konspektu, punkt B, 1, 2, 3. Trzeci punkt rzymski. W naszym sąsiedztwie powinno odbywać się spotkanie dla dzieci, które nie jest spotkaniem dziecięcym Kościoła. Jest to praca z dziećmi z sąsiedztwa świętych. Nie ma to nic wspólnego z administracją Kościoła. To wy. To wasz dom, wasze brzemię. Po prostu otwórzcie swój dom i zaproście dzieci z sąsiedztwa. Zaproście je, zaśpiewajcie im piosenkę, opowiedzcie im jakąś historię, daj im ciastko. Bardzo proste. Nie możecie powiedzieć, och, nie wiem jak to zrobić, nie mówię dobrze po angielsku. Święci, to naprawdę nie ma znaczenia, po prostu to zróbcie. Wszystkie dzieci związane są ze swoimi rodzicami. Poprzez dzieci wiele domów otworzy się na Ewangelię głoszoną przez Kościół. Są to tak zwane ciepłe drzwi, a rodzice chętnie nas przyjmą. Dzieci wrócą do domu i zaśpiewają rodzicom piosenkę, której się nauczyli. Rodzice to uwielbiają. Będą śpiewać piosenkę w łazience, jak się ubierają. Moja wnuczka raz coś takiego zrobiła. Dostałem e-mail od mojej córki. Któregoś dnia obudziła się i z wielkim pośpiechu próbowała ubrać swoje dwie małe córeczki, żeby je odprowadzić do przedszkola. Była bardzo zestresowana i moja mała wnuczka, ma na imię Stevie, zaczęła śpiewać. On mnie rozweselił. I to naprawdę pocieszyło moją córkę. I śpiewała dalej. Będę się radował, ponieważ on mnie pocieszył. Czy nie sądzicie, że to wywrze na rodziców wrażenie, na niewierzących rodziców, którzy są twardzi? Punkt pierwszy. Pomimo, iż dzisiaj ludzie zajęci są wieloma rzeczami i wydaje się, że nie są otwarci na Ewangelię, to najlepszym sposobem przezwyciężania tego są... Słyszycie? Ludzie są zajęci i nie są otwarci. Najlepszym sposobem przezwyciężenia tego są spotkania dziecięce u nas w domu. Mieliście kiedyś takie odczucie? Ludzie nie są otwarci. Są zajęci, są za bardzo zajęci różnymi rzeczami. A więc spotkanie dziecięce jest najlepsze, by to przezwyciężyć. Wielokrotnie rodzice zostają zbawieni poprzez swoje dzieci, dlatego też nie zaniedbujcie pracy z dziećmi. Po powrocie dzieci ze szkoły starsi święci mogą otworzyć swój dom, przygotować poczęstunek i zaprosić je do siebie. Mogą wtedy z dziećmi pośpiewać, opowiadać im historię i poprowadzić je do poznania Boga. Zdobywanie ludzi w taki sposób jest bardzo bezpieczne, ponieważ od najmłodszych lat przyjmują oni od nas nauczanie i Ewangelię. Stąd też zostaną dobrze ugruntowani. Jest tutaj odwołanie do drugiej Księgi Królewskiej 4:42. Pewien człowiek przyszedł z Baal Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał, podaj ludziom i niech jedzą, lecz sługa jego odrzekł, jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział, podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan, nasycą się i pozostawią resztki. To jak Pan, który karmił 5000, wydaje Wam się, że masz niewiele, że nie możesz wiele zrobić, ale po prostu daj to ludziom, oni się najedzą i będzie jeszcze nadmiar. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego. My czynimy w ten sam sposób. Kładziemy to przed ludźmi, przed dziećmi. Będą jedli i będzie jeszcze nadmiar. Przyjęliście to, macie, zaakceptowaliście to. Celem pracy z dziećmi jest wytworzenie nasion Ewangelii. Wymaga to wiele modlitwy, wiele społeczności, wiele aktywności. Nie jestem tu, by wzbudzać jakiś ruch. Wierzcie mi, nie jest to moim celem. To musi być długofalowa praca, długotrwała praca przez świętych, którzy są wierni, którzy będą się nieustannie trudzić. Nie jest to proste, nie jest to łatwa praca. Dlatego też nigdy to tak naprawdę nie zostało wprowadzone w życie. Tu się zatrzymam.